Witam Państwa serdecznie w porankowy piątek. Przy mikrofonie Gabriela Iwińska, a ze mną w studiu są dwie siostry ze zgromadzenia sióstr świętej Elżbiety. Siostra Maria Aleksandra Leki i siostra Maria Katarzyna Mróz.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
No i dzisiaj spotykamy się w przeddzień beatyfikacji siostry Paschalis plus dziewięciu sióstr. Co powinniśmy wiedzieć tak naprawdę na sam początek?
Siostra Maria Paschalis, Jan i jej dziewięć towarzyszek to siostry z naszego zgromadzenia, zgromadzenia sióstr świętej Elżbiety, które w 1945 roku straciły życie z rąk żołnierzy Armii Czerwonej, Armii Radzieckiej, w obronie siebie, w obronie wiary, w obronie czystości swojej oraz w obronie swoich podopiecznych. Należy to też dodać, że siostry wykazały się ogromnym heroizmem oraz wiernością złożonym ślubom, bo każda siostra zakonna składa śluby zakonne, w tym ślub czystości, czyli oddaje całe życie Panu Bogu i one w momencie zagrożenia życia odważnie broniły tej wartości czystości, swojego dziewictwa i większość z nich właśnie w obronie swojej czystości lub innych straciło życie.
Mm-hmm. A czy mamy takie szczegółowe dane? Bo to są takie informacje, które myślę, że ja i słuchacze też znajdą oczywiście gdzieś tam w internecie. Natomiast pytanie jest takie konkretniejsze. Jak one broniły tej wiary? Do czego tam doszło tak naprawdę?
Każda siostra miała swoją historię. Jakkolwiek życie zakończyły właśnie w dość podobnych okolicznościach. Siostra Paschalis Jan była najmłodszą z tej dziesiątki. W chwili śmierci miała zaledwie 29 lat. Kiedy wojska radzieckie wkraczały do Nysy, gdzie siostra była na placówce, jej przełożona razem z jeszcze jedną siostrą Fides wysłała je z Nysy, powiedziała, żeby uciekały, ponieważ siostry już wiedziały, że Rosjanie, kiedy wchodzą, to po prostu gwałcą dziewczyny, gwałcą siostry, zwłaszcza te młodsze. Więc w obawie o ich życie, o ich czystość, o ich zakonność prosiła, żeby z Nysy odeszły. I siostry rzeczywiście udały się w drogę w kierunku Czech. Najpierw zatrzymały się w miejscowości Łosiny. Tam przez jakiś czas przebywały, jednak kiedy i tam zbliżały się wojska Armii Czerwonej, siostry udały się w dalszą drogę. I dotarły do takiej miejscowości obecnie znajdującej się w Republice Czeskiej, do Sobotina. I w Sobotinie zatrzymały się w szkole, razem z wieloma innymi osobami tam przebywały. I kiedy i tam dotarli Rosjanie, siostra Paschalis akurat, no, można powiedzieć nierozważnie, ale skąd miała wiedzieć, jak się to skończy, na chwilę wyszła na podwórko. Niestety żołnierz ją zauważył, więc poszedł za nią. Chciał ją po prostu zabrać ze sobą. Siostra mu jednak powiedziała, że nigdzie z nim nie pójdzie. Nosi świętą suknię z oblubienicą Chrystusa i nigdzie z nim nie pójdzie. I wtedy żołnierz ze złości, z wściekłości po prostu siostrę zastrzelił. Siostra jest pochowana w Sobotinie. Do dzisiaj ludzie, którzy tam mieszkają, pamiętają o jej grobie. Ale tak jak mówię, to jest jedna z historii. Każda siostra miała swoją własną historię, chociaż tak jak zaznaczyłam, w podobny sposób swoje życie zakończyła.
Mhm. Siostra Maria Paschalis została tam w Czechach nazwana Białą Różą z Czech w dodatku. Co tak naprawdę dla nas dzisiaj mówi ta cała historia? Dlaczego to jest ważne do tego stopnia, że my dzisiaj i jutro spotkamy się przy beatyfikacji i siostry Marii Paschalis i dziewięciu pozostałych sióstr?
Według mnie ta historia siostry Paschalis i naszych sióstr, męczennic elżbietańskich, ma dla nas bardzo ważne przesłanie na dzisiaj. Kiedy przyglądamy się wartościom, którymi żyje dzisiejszy świat, widzimy, że wiele wartości wiary, wartości właśnie czystości, dziewictwa dzisiaj nie są doceniane. Dzisiaj są wręcz lekceważone czy poniewierane pewne wartości. Nie są wybierane przez ludzi. Wręcz czasem są śmieszne, może groteskowe dla wielu osób. Tymczasem te siostry za wartość czystości i wiary oddały życie. I ich testament, ich przesłanie dla nas, ludzi współczesnych, jest taki, że życie wiarą ma sens i że ma bardzo, bardzo dla nas ważne przesłanie, że to życie ziemskie się kiedyś kończy, a my zmierzamy tak naprawdę do ojczyzny wiecznej. Wierzymy w zmartwychwstanie i dla nas ich śmierć tak naprawdę przyniosła życie. I jutrzejsza uroczystość będzie dla nas takim zwieńczeniem właśnie tego, że siostry dla nas są taką nadzieją na zmartwychwstanie, na to, że one już dzisiaj z Jezusem zmartwychwstałym są w niebie.
Mm-hmm. No właśnie, no to w takim razie porozmawiajmy o jutrzejszym dniu, ponieważ wszystko zaczyna się o godzinie 11 i obrzędu beatyfikacji w imieniu Ojca Świętego Franciszka dokona jego eminencja ksiądz kardynał Marcello Semeraro. Jak do tego doszło w ogóle, do tego, żebyśmy mogli jutro spotkać się przy tej beatyfikacji? Co się stało i kto zgłosił tak naprawdę siostrę?
Pragnienie docenienia, zauważenia tej męczeńskiej śmierci naszych sióstr, ogłoszenia jej światu, można powiedzieć, pojawiło się tuż po wojnie. Pierwsze próby rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego to był rok 1946. Następna druga próba to był rok 59, ale tak się składa, że to był taki bardzo trudny okres w historii naszego kraju, kiedy byliśmy państwem mocno zależnym od Związku Radzieckiego, więc trudno teraz prowadzić proces beatyfikacyjny sióstr, które z ręki reprezentantów tegoż państwa poniosły śmierć. Mm-hmm. To jakby zaprzeczałoby w ogóle, no, byłoby sensu na tamten czas, więc siostry musiały zrezygnować z tego pomysłu. Po drugie, to był też czas ciężki i trudny dla Kościoła, kiedy siostrom zakonnym, czy w ogóle kościołowi odbierano dzieła, które kościół prowadził. Zabierano szpitale, domy dziecka, przedszkola, szkoły. Upaństwawiano je. Kiedy wiele sióstr trafiało do obozów pracy przymusowej. Były takie obozy również dla sióstr. Więc jak tutaj teraz myśleć o procesie beatyfikacyjnym? Odłożono to po prostu na później. I do pomysłu wrócono dopiero w XXI wieku. W roku 2009 Matka Generalna ustanowiła postulatorkę procesu beatyfikacyjnego. Została nią siostra Miriam Zając. Co jest ważne, siostra Miriam musiała zmierzyć się z ogromem tytanicznej pracy. Co prawda tam, gdzie siostry zginęły, pamięć o nich była żywa. Ludzie to pamiętali. Zachowały się niektóre czy groby wielu sióstr, nie wszystkich. Mhm. W ogóle od tego też trzeba może zacząć, że takich sióstr nie było 10. To nie są wszystkie siostry, które poniosły śmierć w ten sposób. Takich sióstr elżbietanek, samych elżbietanek, nie mówiąc o innych zgromadzeniach, była ponad setka. Ta dziesiątka jest ich tylko taką najznamienitszą reprezentacją, można powiedzieć. Więc siostra Miriam próbowała dotrzeć do jakichkolwiek dokumentów, może do listów, do jakichś wspomnień, relacji świadków. Próbowała to zgromadzić, jakoś sensownie poukładać, wybrać te siostry, które są jakby najlepiej udokumentowane. Wybrać również takie siostry, których kult właśnie jest bardzo żywy do dzisiaj, jak choćby wspomnianej siostry Paschalis. I siostra musiała to po prostu pozbierać,
udokumentować,
opracować. Więc poza tym to był czas, kiedy tutaj na tym terenie obowiązywał język niemiecki, więc jeszcze dodajmy do tego, że gro tych dokumentów była po prostu napisana po niemiecku. Trzeba to było przetłumaczyć na język polski. I co może jeszcze ważne, one poniosły śmierć męczeńską, będą beatyfikowane jako męczennice, ale sam moment śmierci tak naprawdę to było zwieńczenie całego ich życia. One przez całe swoje życie żyły w święty sposób.
Mhm. Chciałabym się tutaj na moment zatrzymać, ponieważ mówimy przy procesie beatyfikacji właśnie o zbiorze tej dokumentacji, o wszelkich badaniach. I to jest takie pytanie trochę ogólne, tak naprawdę o wszystkich błogosławionych, świętych. Jakich właśnie dokumentów trzeba, żeby właśnie potwierdzić świętość takich ludzi, sióstr, czy księży, czy nawet zwykłych ludzi?
Ważne jest zbieranie dokumentacji dotyczącej życia sióstr. Na pewno tutaj chodzi o taką właśnie ich życie na poszczególnych etapach życia zakonnego.
No właśnie, bo miejscach... my, tak jak siostra powiedziała, my tutaj patrzymy na całe życie, nie tylko na te jedną
Nie tylko
chwilę.
Na okoliczności śmierci. Mm. To chcemy właśnie podkreślić, że tutaj zbierane były dokumenty, które zawierają na przykład listy, korespondencje naszych sióstr. Udało się ją zachować. W tej korespondencji czytamy, relacje sióstr, ich po prostu piękne świadectwo wiary możemy odczytać z tych listów. Siostra Maria Paschalis, o której właśnie opowiadała siostra Aleksandra przed chwilą, przeczuwając to, że może zginąć, pisze list do swoich rodziców, w których wyraża taką myśl. To była bardzo młoda siostra, ona dopiero wstąpiła do zgromadzenia, jeszcze nie złożyła ślubów wieczystych, a ona mówi już, że nie możemy tracić odwagi, bo jesteśmy w ręku Boga. I nic bez Jego woli się nie stanie w naszym życiu. Więc te ich sylwetki duchowe poznajemy właśnie z ich listów, z relacji współsióstr, które znały osobiście te siostry, z nimi żyły, one posługiwały. Siostry były bardzo ofiarne w służbie, na przykład ubogim, chorym. Znamy właśnie kolejne placówki, na których siostry posługiwały, bo w zgromadzeniu zakonnym mamy archiwa i zawsze wszystko dokumentujemy, gdzie siostry się znajdują, na jakiej placówce, jaką posługę pełnią, więc to zostało zebrane. No i oczywiście to, co jest tutaj bardzo ważne, zwieńczenie ich życia, czyli okoliczności śmierci, tej męczeńskiej śmierci. Tutaj najwięcej mamy z relacji świadków, ale również z kronik prowadzonych przez nasze siostry. Jest bardzo dobrym źródłem kronika domu świętej Elżbiety z Nysy. Tam zginęło aż 3 siostry z naszych męczennic, o których mówimy. Siostra Felicitas, która została zamordowana, a broniła swojej przełożonej, stanęła w obronie przełożonej, została zastrzelona. Tam zginęła siostra Sapiencja, 70-letnia siostra, starsza siostra, która stanęła w obronie swojej współsiostry, młodej siostry zaatakowanej przez czerwonoarmistę. I tam zginęła również naprzeciwko tego domu siostra Meluzja, nie w samym tym domu, ale naprzeciwko był konwikt świętego Jerzego. I siostra znowu broniła dziewczyny i też poniosła śmierć przez zastrzelenie. Wszystkie te 3 siostry, ich grób znajduje się na terenie ogrodu przy domu świętej Elżbiety w Nysie, przy ulicy Słowiańskiej, gdzie siostry zostały pochowane w zbiorowej mogile. I w domu świętej Elżbiety siostry, które przeżyły wszystkie te wydarzenia, które widziały śmierć, spisały bardzo rzetelnie, szczegółowo okoliczności śmierci. Co jest takie znamienne, że właśnie w tym domu Armia Czerwona, żołnierze wkroczyli do tego domu właśnie w niedzielę palmową. I siostry w tej kronice, którą czytałam, miałam ją w rękach, napisały, że dla nas Gehenna zaczęła się w niedzielę palmową, kiedy weszło wojsko sowieckie do naszego domu, dewastując po pierwsze kaplicę, wszystkie święte obrazy, święte figury, kielich mszalny, którym jeszcze dzisiaj była sprawowana Eucharystia. Następnie siostry i ich podopieczni zostali wypędzeni do ogrodu. Był to marzec, było zimno, spędzili tam kilka nocy i dopiero po kilku nocach byli wpuszczeni do tego domu, do suteren tego domu. I te siostry poniosły śmierć właśnie w suterenach tego domu. Później żołnierze, żeby zatrzeć ślady, stosowali taki zabieg, że często podpalali domy, w których dokonywali zbrodni. To samo wydarzyło się w konwikcie świętego Jerzego i w domu świętej Elżbiety.
To w sumie taki częsty motyw zacierania śladów.
Bardzo częsty motyw. Jest związana z tym jeszcze jedna okoliczność. Siostra Meluzja, która poniosła śmierć właśnie w konwikcie świętego Jerzego, jej ciało tam leżało, bo siostry nie mogły tych ciał wynieść. One tam leżały przez kilkanaście dni. Budynek cały płonął i ogień zatrzymał się przy ścianie, która sąsiadowała z pokojem, gdzie leżało ciało siostry. Świadkowie od razu odebrali to jako ogromny znak, że to ciało się zachowało. I w niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego, wczesnym rankiem, no, narażając własne życie, siostry, które przeżyły po wycofaniu się tego wojska, wyniosły wszystkie ciała z tych pomieszczeń, z tego budynku i zakopały w ogrodzie przy klasztornym, co jest dla nas takim ogromnym znakiem, prawda, że my wierzymy w to, że ze śmierci rodzi się życie, że Pan Jezus przeszedł drogę krzyżową, ale prowadzi nas do tych tajemnic światła.
Co po beatyfikacji będzie? Ja myślę, że nasze błogosławione siostry będą miały dopiero dużo zadań do wykonania, ponieważ na ten moment to znamy przede wszystkim my, siostry elżbietanki, że takie, wiemy, że takie siostry były. Wiedzą ludzie, wśród których te siostry lata temu były, posługiwały. Natomiast dzięki beatyfikacji dowie się o nich również Kościół powszechny. Więc myślę, że będą miały teraz pełne ręce roboty w niebie, bo będą musiały wstawiać się za nami u Pana Boga.
No to mamy nadzieję, że wybłagamy u nich wiele łask i że siostry przyniosą nam wiele dobrego, którego potrzebujemy, a przede wszystkim pokoju.
Jeszcze tylko na sam koniec chciałabym powiedzieć, ponieważ powiedziałyśmy o tym, że o godzinie 11 zaczyna się ten proces beatyfikacji w katedrze, ale później będą inne też wydarzenia, jakby siostry o nich opowiedziały.
Tak, będzie to msza święta beatyfikacyjna, bo ten proces rozpoczął się już w 2009 roku, ale to jest takie zwieńczenie tego procesu, więc to się jak najbardziej dokona właśnie tego dnia o godzinie 11, łatwo zapamiętać, 11 o 11. Tego samego dnia zapraszamy wszystkich radiosłuchaczy na wydarzenia, które będą towarzyszyły naszym uroczystościom beatyfikacyjnym. Jeszcze dzisiaj wieczorem, czyli w piątek, będzie przepiękne muzyczne wydarzenie Mysteria Lucis. Mówiliśmy o tym, że siostry przeszły przez tą drogę krzyżową, przez drogę ciemności. Można to tak nawiązać do tego, że Pan Jezus szedł właśnie tą drogą krzyżową w cierpieniu, w Gehennie, w jakimś strasznym opuszczeniu i tego doświadczyły nasze siostry, ale są dzisiaj dla nas świadkami, że z tej śmierci zrodziło się życie. Dlatego zapraszamy wszystkich na misterium muzyczne, wydarzenie Mysterium Lucis. Jest to taka ilustracja tajemnic różańcowych światła, która mówi nam o tym właśnie życiu naszych sióstr, że to życie naszych sióstr się nie skończyło, ono trwa, obecnie cieszą się chwałą nieba. Po uroczystości beatyfikacyjnej tego samego dnia wieczorem o godzinie 18:30
zapraszamy do hali stulecia. Tam będzie modlitwa uwielbienia, dziękczynienia za dar beatyfikacji razem z modlitwą o uzdrowienie serca ze zranień, zwłaszcza ze zranień związanych z przemocą.
W takim razie wszystkich naszych słuchaczy zapraszamy przede wszystkim, tak jak pięknie siostra powiedziała, na mszę beatyfikacyjną. Mamy nadzieję, że wyciągniemy lekcje przede wszystkim z historii siostry Marii Paschalis Jan, ale i wszystkich pozostałych sióstr, że zagłębimy się w ich życiorysy i też my jako osoby świeckie będziemy brali po prostu z nich przykład w takim codziennym naszym życiu i to nie musi być walka.
Chcę podkreślić, że te siostry mogą patronować nie tylko siostrom zakonnym.
No
dzisiaj to są patronki na dzisiejsze czasy. Zobaczmy, że ta historia toczy się też dzisiaj za naszą granicą. Nikt by nie pomyślał, że takie obrazki będziemy widzieli właśnie w dniu beatyfikacji. A to dokonuje się właśnie dzisiaj, więc te siostry są takim znakiem nadziei też dla nas. Są też patronkami, myślę, ludzi młodych, którzy być może stoją też często w takiej sytuacji jakichś problemów, też kiedy muszą bronić siebie, też przed jakimiś atakami, nie tylko fizycznymi atakami, bo to nie muszą być ataki fizyczne. Możemy doświadczać zupełnie innej agresji. Dzisiaj tej agresji wydaje mi się, że jest dużo wokół nas. Złego słowa, jakiegoś hejtu, który się pojawia też bardzo często w mediach, czy na jakichś portalach społecznościowych. Więc one mogą być naszymi patronkami do przezwyciężania tych trudności, czy naszego osamotnienia, bo bardzo wielu ludzi dzisiaj, rozmawiając z nami, uskarża się na to, że doświadczają samotności w tłumie. Więc te siostry
to powszechne zjawisko.
Patronkami każdego i tego życzę, żeby zapraszam każdego, kto słucha tej audycji, do poznania naszych sióstr. Można znaleźć ich życiorysy, szczegóły o ich życiu i drodze do świętości na naszych portalach internetowych, na stronie internetowej Męczenniczki Elżbietańskie oraz na Facebooku. Powstała taka strona, gdzie znajdziecie więcej szczegółów i zapraszamy do tego, abyście znaleźli taką swoją patronkę.
I tym zdaniem kończymy audycję Poranny Gość. Moimi gościniami były dwie siostry, siostra Maria Aleksandra Leki oraz siostra Maria Katarzyna Mróz z Zgromadzenia Sióstr Świętej Elżbiety. Bardzo dziękuję za przybliżenie historii.
Dziękujemy
całego procesu.
Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia na beatyfikacji.